Gdy myślimy o grach wideo, to raczej nie chodzi nam o pracę. Dziś jednak zamierzam udowodnić, że praca jest nieodłącznym elementem budowania fikcyjnych światów, które w grach są przecież tak bardzo obecne. Przedstawianie jej w określony sposób służy tworzeniu określonej narracji, kiedy indziej wynika po prostu z charakteru medium, a czasami potrafi nam powiedzieć coś nie tylko o samym uniwersum gry, co o samych jej twórcach. Bo gdy myślimy o grach Bethesdy, praca raczej nie przychodzi na myśl od razu. Jasne, postacie niezależne w znakomitej większości wykonują jakiś rodzaj pracy, ale ma to na celu głównie przedstawić ogólny kontekst dla wydarzeń fabularnych. Ale czy aby na pewno chodzi tylko o to? Prowincja Skyrim jest przecież kulturowo bardzo zróżnicowana. Pomimo tego, że dominującą rasą są tu ludzie, potomkowie osadników z kontynentu Atmora, to tę część Tamriel zamieszkuje 5 innych ras, każda z inną tradycją i kulturą pracy. Nawet Nordowie, rdzenni mieszkańcy Skyrim, organizują swoją pracę różnie, w zależności od głównych towarów eksportowych, potrzeb lokalnej społeczności i kontekstu politycznego danego regionu. A takich kadżitów chociażby spotkamy głównie na szlakach handlowych lub obozowiskach rozbitych pod bramami miast, jako że lokalni jarlowie zakazują im wstępu za mury. Dla nich podział na pracę i czas wolny byłby całkowicie nienaturalny. Ich sposobem zarówno na zarobek, jak i życie jest wędrowny handel. Gdy nie śpią i nie podróżują, to handlują. Pomimo tego raczej nie powiedzielibyśmy, że są ciągle w pracy, bo nasze rozumienie pracy po prostu nie pasuje do ich zwyczajów. Bardziej tradycyjne wyobrażenie o pracy reprezentują jednak mieszkańcy większych miast. W Wichrowym Tronie, stolicy państwa Nordów Ulfrika Gromowładnego, praca przyjmuje już znacznie bardziej unormowaną formę. Handlarze i rzemieślnicy wychodzą codziennie rano do swoich miejsc pracy, by oferować swoje usługi i towary. Tamtejszy kształt pracy podlega jednak rasistowskiej polityce gromowładnych. Argonianie, pozbawieni dostępu do miasta, pracują głównie w dokach za niewielką opłatą. Ich praca ma charakter dorywczy i nie pozwala na budowanie majątku, co zmusza ich do mimowolnego życia w kolektywie. Dzielą oni razem niewielką przestrzeń mieszkalną w pobliżu doków. Danmerowie z kolei zamieszkują szarą dzielnicę, stanowiącą de facto getto w obrębie murów miasta. Mroczne elfy pozbawione są możliwości podjęcia bardziej lukratywnych zajęć, choć trzeba przyznać, że sami niechętnie podejmują się pracy dla Nordów. Praca w Wichrowym Tronie to zatem forma sprawowania kontroli nad mniejszościami rasowymi, uniemożliwiająca im awans społeczny i chroniąca kapitał przed imigrantami. W ten sposób mniejszość społeczeństwa, czyli Nordowie, bogacą się pracą wszystkich, również grup, wobec których stosują systemową opresję. Wszakże zarówno handlarz na rynku głównym Wichrowego Tronu, jak i parobek w szarej dzielnicy czy argoniański robotnik wspólnie tworzą dobrobyt miasta. Z tą jednak różnicą, że nie każdy może z niego korzystać na równych warunkach. Jak widać, organizacja pracy w Skyrim wyraźnie różni się, zależnie od rasy, ale również przynależności klasowej i miejsca zamieszkania. W dużych miastach często mamy do czynienia z jakąś formą etatu. Pracowników obowiązują konkretne godziny, miejsce pracy i obowiązki. Pracują również w instytucjach o wyraźnej hierarchii, cechujących się despotyzmem i poddaństwem zwierzchnikom. Pracownicy kopalń są tu świetnym przykładem. Ich ciężka praca wynagradzana jest określoną pensją, a stoi nad nimi szef, który korzysta na ich wysiłku. Inaczej wygląda to jednak w mniejszych osadach i wioskach, które działają w sposób zbliżony bardziej do kolektywu. Tamtejsi rolnicy, rzemieślnicy i handlarze zdają się zanadto nie przepracowywać. Dysponują dzięki temu relatywnie sporą ilością wolnego czasu, który poświęcają na bezcelowe spacery czy przesiadywanie godzinami tu i ówdzie. Wygląda to trochę tak, jakby wykonywali po prostu tyle pracy, ile potrzeba, by zaspokoić potrzeby wioski i nie dokładają sobie obowiązków bez wyraźnej potrzeby. Chillera i utopia, co nie? Cóż, nie do końca. Skyrim utrzymany jest w quasi-średniowiecznym settingu, więc żeby lepiej rozumieć sytuację pracowników w Skyrim, warto sięgnąć do opracowań historycznych. Mark Haywood i Brody Waddell w pracy Work and Identity in Early Modern England wspominają, że czasy przedindustrialne cechowała płynność zawodowa. Ludzie zajmowali się bardzo zróżnicowanymi aktywnościami, często w ogóle zmieniając swój zawód, zachowując jednak tytuł wynikający z przyuczonego fachu. W praktyce oznaczało to, że osoba nosząca tytuł kowala mogła od wielu lat nie pracować już w tym zawodzie. Zatem dla budowania tożsamości ówczesnych robotników ważniejszy od konkretnego zawodu był sam fakt przynależności do szerszej klasy robotniczej. I Skyrim dokładnie tak to przedstawia. Mamy chociażby takich magów, którzy wykonują bardzo zróżnicowane prace. Idąc dalej, każdy kowal jest jednocześnie handlarzem i garbarzem. Rolnicy nie tylko dbają o rolę, ale także mielą ziarna i generalnie utrzymują porządek w gospodarstwie. Zatem w Skyrim praca wielu osób ma charakter przygodny, a zakres obowiązków czasami płynnie zmienia się, podobnie jak miało to miejsce wiele wieków temu, w czasach średniowiecznych i nowożytnych. No dobra, ale w Skyrim mamy też przecież gildie. To prawda i tutaj sprawa robi się naprawdę ciekawa. Gildie umykają tradycyjnemu rozumieniu pracy jako wynajmu pracownika przez pracodawcę. Członkostwo w gildii oznacza najczęściej pełne oddanie się misji danej organizacji. Na przykład, towarzysze opierają się zarówno na kontraktach od miejscowej ludności, jak i podążaniu dość luźno pojmowaną drogą wojownika, cokolwiek ma to w danym momencie znaczyć. Z drugiej strony mamy też Akademię Magów, której członkowie zdają się nie mieć ściśle określonych obowiązków poza nauczaniem adeptów. Każdy w Akademii może dowolnie podążać za własnymi ambicjami w obrębie oczywiście przyjętych zasad. Działają zatem jako swojego rodzaju kolektyw, w którym praca jest przygodna, a może nawet ludyczna. Zaś na samym dole hierarchii metod organizacji pracy leżą kopalnia w Markarcie i miodosytnia Czarnych Róż. Ta pierwsza zasilana jest niewolniczą pracą więźniów. Z kolei miodosytnia to przykład tego, jak praca staje się narzędziem sprawowania władzy. I tu powoli zaczynamy dochodzić do sedna sprawy. Bo widzicie, miodosytnia jest ciekawa, bo zarządzająca nią Maven Czarna Róża zdaje się sprawować władzę w sposób hybrydowy, łącząc zarówno stare metody kontroli, jak i współczesne. Ale żeby to dobrze zrozumieć, musimy sięgnąć do Michela Foucault. Władza jest wszędzie, nie dlatego, że wszystko ogarnia, lecz dlatego, że pochodzi zewsząd. Pisał Foucault w pierwszym tomie Historii seksualności. Co to w praktyce oznacza? Spójrzmy na Maven Czarną Różę, właścicielkę miodosydni, która dzięki nagromadzeniu ogromnego kapitału wpływa na lokalną politykę, trzyma w garści miejscową gildię złodziei i zdaje się mieć wtyki nawet u Mrocznego Bractwa. Władza Maven zdecydowanie jest wszechogarniająca, ale jednocześnie pochodzi zewsząd. Nic w mieście nie może odbyć się bez wiedzy Maven, a ona sama chętnie sięga po coś, co Foucault określa jako przednowoczesne metody sprawowania władzy. Tak jak król dawniej decydował się na publiczne tortury przestępców, by pokazać, co dzieje się z przeciwnikami władzy, tak Maven karze swoich pracowników za przewinienia w sposób jawny, tak aby każdy jej podwładny zdawał sobie sprawę z tego, co go czeka, jeżeli podpadnie szefowej. Pracownicy miodosydni boją się więc gniewu Maven w strachu przed wylądowaniem na dnie jeziora. Taka renoma jest Maven z jednej strony na rękę, bo pozornie wzmacnia władzę. Z drugiej zaś brutalna siła i pokazowe kary mają swoje ograniczenia i nie tyle co zapobiegają przestępczości, co po prostu skłaniają przestępców do lepszego kombinowania. To dlatego w miodosydni dochodzi m.in. do kradzieży towarów przez pracowników celem ich nielegalnej sprzedaży za niższą cenę. Władza Maven jest więc przedstawiona jako toporna i oparta na czystym strachu, choć tak naprawdę działa ona hybrydowo i przedstawia raczej moment przejścia od władzy przednowoczesnej do nowoczesnej. Bo tak jak władza Maven jest dobrze widoczna dla pracowników miodosydni, tak widzą ją również mieszkańcy Pękniny. Zatem, żeby móc realnie sprawować władzę, Czarna Róża musiała nauczyć się patrzeć w sposób niewidoczny dla innych, wywołując przy tym wrażenie ciągłej obserwacji u mieszkańców miasta. Niektórzy z was pewnie już podejrzewają, dokąd to wszystko zmierza. W 1787 roku Jeremy Bentham opisał projekt więzienia, który nazwał Panoptikonem. Architektura tego wynalazku była zasadniczo prosta. Centralna wieża strażnicza, wokół której piętrzyły się cele więzienne z widokiem na wspomnianą wieżę, tak aby każdy więzień był zawsze wyeksponowany na spojrzenie strażnika. Więźniowie jednak nie mogli wiedzieć, czy faktycznie są w danym momencie obserwowani, bo strażnik nie był widoczny z ich pozycji. Takie ustawienie wzbudzać miało wrażenie ciągłego nadzoru przy minimalnym nakładzie pracy strażników, a w efekcie miało zniechęcić więźniów do niesubordynacji i poprawić bezpieczeństwo więzienia. Po wielu dekadach projektem zainteresował się Michel Foucault, który upatrywał w panoptikonie symbolu mechaniki sprawowania kontroli w nowoczesnych instytucjach. Tak jak niewidzialny strażnik miał sprawować wrażenie ciągłej obserwacji, tak współczesne instytucje kontrolują przez poczucie bycia nadzorowanym. W przypadku ówczesnych fabryk Foucault mówił o swoistej hierarchii wzroku. Brygadzista patrzył na robotników, na brygadzistę patrzył kierownik, a na kierownika dyrektor. Jednak niezależnie od stanowiska, żaden pracownik fabryki nie mógł wiedzieć, czy jest w danym momencie obserwowany, więc siłą rzeczy musiał się pilnować. Innym przykładem może być sala szkolna, gdzie uczniowie zazwyczaj siedzą przodem do nauczyciela, nigdy nie będąc całkowicie pewnymi, czy to akurat na nich nie spoczywa wzrok Belfra, co zmusza ich do poprawnego zachowania. Przykłady panoptikonu można mnożyć, jednak w przypadku Maven kluczowy jest fakt, że korzysta ona z usług organizacji równie niebezpiecznych, co skrytych, Rocznego Bractwa i Gildii Złodziei. To oni są jej oczami i uszami, ale także, dzięki swojej skrytości, stanowią formę panoptykonu. Żaden mieszkaniec nie może wiedzieć, czy akurat nie jest obserwowany lub podsłuchiwany przez szpiega Maven. W taki oto sposób nadzór przestaje być aktem i staje się stanem odczuwanym przez wszystkich mieszkańców pękniny. Zaś echem panoptykonu jest nieprzypadkowy moim zdaniem układ rynku pękniny na planie okręgu, którego centrum co prawda znajduje się studnia, ale tuż pod nią mieści się niesławna gildia złodziei. W samych gildiach relacje władzy okazują się być jeszcze ciekawsze. Bo o ile sposób sprawowania kontroli Maven stwarzał tylko pewne zalążki władzy dyscyplinarnej, tak gildie zdają się korzystać z niej w sposób dosyć świadomy. Żeby jednak to rozpracować, musimy jeszcze na chwilę wrócić do Michela Foucault. Bo to właśnie zaproponowane przez niego ujęcie władzy dyscyplinarnej tłumaczy sposób działania gildii w Skyrim i ich wewnętrzne relacje władzy. Zacznijmy od nieco już napoczętej hierarchicznej obserwacji, czyli takiego układu, w którym wyżej postawione osoby sprawują ciągły, niewidoczny nadzór nad osobami postawionymi niżej, na przykład poprzez ewaluacje, inspekcje czy raporty. Żeby jednak obserwacja miała sens, musi istnieć jakiś punkt odniesienia. Dyscyplina tworzy więc normę, pewien wzorzec zachowania i nieustannie mierzy od niej wszelkie odchylenia, które w razie potrzeby są korygowane. Gdy zaś spotykają się obserwacja i norma, dochodzi do oceny jednostki oraz jej udokumentowania. Inaczej mówiąc, jednostka jest wpisywana w określone parametry, żeby zobaczyć, jak wypada na tle przyjętej normy. Łatwo to przyrównać do oceny szkolnej, która w zamierzeniu ma stanowić obiektywny opis postępów ucznia. Jedynka to sygnał, że należy coś poprawić, zaś piątka to informacja o braku zastrzeżeń wobec postawy ucznia. Dzięki systemowi niewidzialnej obserwacji, analizy i oceny, zdaniem Foucault, jednostki w nowoczesnych instytucjach uczą się samodyscypliny, która staje się częścią ich tożsamości. Z czasem sami dla siebie stają się strażnikami, zaś władza sprawowana jest nie przez twarde zakazy i nakazy, tylko dzięki wykształceniu sobie społeczności samoistnie się kontrolujących. Uczeń w tym systemie pilnie odrabia prace domowe, bo tak został ukształtowany, zaś oceny schodzą na dalszy plan. Z kolei pracownik przychodzi do pracy punktualnie, bo czuje, że tak mu wypada. W gildiach Skyrima na ogół mamy do czynienia z jakąś formą hierarchii, nierzadko ukrytą. U towarzyszy funkcjonuje rodzaj wewnętrznego kręgu starszych, który sprawuje de facto władzę w tej frakcji. Nie jest to jednak władza sprawowana silną ręką czy przez ścisły system nakazów i zakazów. Zamiast tego kontrola u towarzyszy przyjęła bardziej zniuansowaną formę władzy dyscyplinarnej. W ramach questów od tej gildii możemy na własnej skórze doświadczyć procesów obserwacji i ewaluacji, kiedy płynnie przechodzimy przez szereg prób i zadań oraz doświadczamy drogi od świeżego narybku do jednego z najbardziej poważanych członków gildii. I bardzo istotny jest tu wymiar tożsamościowy. Niezależnie od stopnia wtajemniczenia, każdy członek gildii naprawdę wierzy w system i stojącą za nim ideologię, bo wierzy, że tak właśnie powinna wyglądać droga wojownika. Kapitałem społecznym jest tu szacunek pozyskiwany dzięki bohaterstwu, odważnym czynom, posłuszeństwu czy nabytemu doświadczeniu. Postęp w hierarchii mierzony jest według norm właściwych dla prawdziwego wojownika, zaś ten został wprowadzony w zasadzie już w momencie powstania towarzyszy na kanwie legendy Izgramora i pradawnych towarzyszy, którzy wrócili do Skyrim z kontynentu Atmora, by pomścić poległych wojowników w walce z elfami. Zaś na samym końcu hierarchii znajduje się wspomniany krąg starszych, złożony z najbardziej szanowanych członków gildii, do którego gracz może dołączyć, gdy tylko odpowiednio się wykaże. przychodzi to co prawda bardzo szybko, bo już ledwie po paru niewiele znaczących misjach, ale cóż, według logiki Skyrima postać gracza jest zawsze na swój sposób wyjątkowa, więc na tym etapie niespecjalnie mnie to już zaskakuje. Co jednak znaczące, nawet gildie o mniejszym ustrukturalizowaniu podlegają pod mechanizmy opisane przez Foucault. Ekstremalnym przykładem wydaje się być Akademia Magów, gdzie poza arcymagiem stanowiska są dosyć umowne, a podejmowane aktywności mają charakter przygodny. Jasne, nauczyciele dalej kształcą młodych adeptów magii, ale każdy członek Akademii może podejmować różne aktywności według własnej ambicji, możliwości czy zachcianki. Przede wszystkim jednak Akademia jest instytucją produkującą magów, nie tylko w technicznym rozumieniu, ale także w sensie tożsamościowym. Bo jasne, szkoła naucza czarów, ale także kształtuje postawy przyszłych magów, narzucając im własne przekonania dotyczące tego, co to znaczy być magiem. Adepci w Akademii przyjmują zatem określony sposób postrzegania, czym jest magia i do czego służy. W ten sposób instytucja, jaką jest Akademia, upodmiotawia jednostki, które w przyszłości będą wykorzystywać swoje umiejętności w różnych obszarach i na różne sposoby. Na zawsze jednak już przyjmując tożsamość maga i wynikające z niej prawidła oraz samodyscyplinę. Zaś ci, których ambicje wybiegają poza, mimo wszystko dość liberalne, zasady Akademii, stają się niezależnymi praktykami mrocznych odłamów magii. Nie bez powodu wspomniałem na początku tego filmu o mniejszych społecznościach i wioskach. Stanowią one bowiem kolejną formę społeczności opartych na dyscyplinie. Co prawda stoją one w rozkroku pomiędzy prywatnie sprawowaną kontrolą poprzez pracę wzorem Maven, a kolektywnym poczuciem dyscypliny typowym dla gildii, jednakże jarlowie czy prywatne podmioty rzadziej sprawują tam bezpośrednią władzę, ograniczając swoje wpływy głównie do poboru podatków i pilnowania porządku. Władza dyscyplinarna w takiej rzecznej puszczy wynika raczej ze współznależności między członkami społeczności. Co wbrew pozorom nie jest tak egzotyczne, jak mogłoby się wydawać. Posłużę się przykładem z własnego życia, żeby to trochę lepiej zobrazować. Otóż pracuję w biurze, wykonując dość typowe biurowe aktywności, czyli klepię w klawiaturę, odpisuję na maile i czasem muszę gdzieś zadzwonić. Układ mojego miejsca pracy sprawia, że mój szef zazwyczaj nie widzi tego, co robię. Pomimo tego jednak, nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy przerwać pracy, żeby powiedzmy poleżeć sobie na podłodze. Jasne, działają tu mechanizmy wprowadzone przez Foucault, takie jak panoptykon czy samodyscyplina. Z jednej strony nigdy nie wiem, kiedy szef wejdzie do pokoju, z drugiej przez lata edukacji i pracy zostałem zaprogramowany tak, by kontynuować pracę ze względu na wtłoczoną mi samodyscyplinę. Ale jest tu jeszcze trzecia warstwa. Poza szefostwem i mną samym kontrolują mnie także współpracownicy, którzy siedzą ze mną w pokoju, a którzy z pewnością sprzeciwiliby się, gdybym zaniechał pracy, podczas gdy oni wypełniają dalej swoje obowiązki. Bo w pewnym sensie pracownicy, niezależnie od miejsca pracy, pracują nie tyle dla szefa, czy dla efektu, albo samych siebie, tylko w celu podtrzymania pewnej normy. Pracujemy w określony sposób, bo wszyscy inni tak pracują, a odstępstwa od reguły traktowane są wrogo. Pracownik, który unika pracy, może spotkać się z ostracyzmem znacznie silniejszym ze strony współpracowników niż nawet ze strony swojego szefa, bo to współpracownicy sprawują realną kontrolę nad sobą nawzajem. To dlatego nawet ci pracownicy, którzy chcą się polenić, udają, że jednak coś robią, zamiast po prostu otwarcie zaniechać pracy. Kieruje nimi w równym stopniu chęć uniknięcia wpadki przed szefem, co przed własnymi współpracownikami. W podobny sposób również robotnicy w wioskach Skyrim regulują się wzajemnie. Każdy chce być przydatny dla społeczności, w której żyje, a tym bardziej, że odpowiedzialność za jej dobro jest kolektywnie współdzielona przez wszystkich jej członków. Autorytet jarla działa tu głównie w sytuacjach kryzysowych, np. przy ataku smoka w miejscowości obok, jak ma to miejsce w głównym wątku. Jednak życie codzienne takiej rzecznej puszczy odbywa się naturalnie, niemal zupełnie bez ingerencji jakichkolwiek autorytetów, dzięki kolektywnej odpowiedzialności i dyscyplinie utrzymywanej dzięki relacjom pomiędzy mieszkańcami wioski. To z kolei pozwala na luźniejsze podejście do pracy bez unormowanych godzin czy ścisłego zakresu obowiązków oraz w efekcie na ograniczenie nakładów pracy w porównaniu do dużych miast. Bo choć pracownicy utrzymują się wzajemnie w kontroli, to bez odgórnego nadzoru organizacja pracy staje się kwestią, którą znacznie łatwiej jest negocjować. Jednocześnie Rzeczna Puszcza zdaje się nawiązywać do historycznych idei sprzeciwiających się kultowi pracy. I tutaj prowokacyjne pytanie ode mnie. Co gdyby wszelką pracę porzucić? Wbrew pozorom to nie żart, a realny postulat zaproponowany przez Boba Blacka w manifestie Abolicja Praca. Black stawia w nim dość radykalną tezę. Praca jest źródłem wszelkiego zła, a zatem pracę należy obalić. Bo widzicie, zdaniem Blacka praca to produkcja narzucona okolicznościami ekonomicznymi, bardzo często zupełnie niepotrzebna dla przetrwania społeczeństwa. Miejsca pracy określa zaś oligarchią biurową czy faszyzmem fabrycznym, gdzie wolność osobista jest ograniczana na rzecz stosunku pracy. Lecz nie tylko wolność poświęcamy w imię pracy, a także zdrowie, relacje z innymi oraz środowisko naturalne. Black nazywa wręcz pracę morderstwem, od którego uratować ma nas abolicja pracy. Abolicja jednak nie oznaczać ma zaniechania wszelkich działań. Black proponuje przekształcenie pracy w aktywność o charakterze ludycznym, w zabawę. Ludzie mieliby angażować się w aktywności wedle własnych zachcianek i ambicji. Black twierdzi przy tym, że większość pracy jest i tak bezużyteczna, a ich istnienie służy jedynie kontroli społecznej. Po usunięciu większości prac powinno okazać się, że potrzebujemy tak naprawdę bardzo mało realnego wysiłku, by przeżyć. Pozostałe niezbędne czynności, np. rolnictwo czy budownictwo, miałyby zostać przekształcone w zajęcia rzemieślnicze i artystyczne. Black przywołuje przy tym Charlesa Fourier, który wierzył, że każdą aktywność da się zamienić w przyjemność, jeżeli odpowiednio dopasuje się ją do ludzkich namiętności. Efektem końcowych tych przemian miałby być koniec stanowisk etatowych. Każdy miałby wykonywać akurat te aktywności, na które ma ochotę. Z kolei koniec najemnej pracy zaowocować miałby likwidacją rodziny nuklearnej i szkół. Rodzina w obecnym kształcie, czy raczej w kształcie odpowiednim dla Ameryki lat 80., jest dla autora jednostką ekonomiczną wspierającą opresyjny system pracy. Bez pracy najemnej podział na niewidzialną pracę domową i zawodową po prostu znika. Pozostaje pula aktywności koniecznych do wypełnienia, ale nie dla korzyści majątkowej, tylko dla wspólnej korzyści kolektywu. Ideę Boba Blacka określilibyśmy jako radykalnie rewolucyjną i raczej trudną do wyobrażenia sobie we współczesnym kontekście, zresztą podobne reakcje z pewnością wywołała w latach 80., kiedy esej doczekał się publikacji. Tak w ogóle to sam Black również jest postacią kontrowersyjną, również w środowisku anarchistycznym, ale to już historia na inną okazję. Chciałbym jednak zwrócić Twoją uwagę na pewną ciekawą zależność zawartą w tekście. Powszechnie uważa się czasy zamierzchłe za brutalne. Codziennością miała być walka o przetrwanie w wiecznym stresie i obawie o bezpieczeństwo. Ciężka praca natomiast miała nieść nam ucywilizowanie, dostatek i oświecenie. W oparciu o to przekonanie stworzyliśmy system skoncentrowany na pracy, w której brak zajęcia uznajemy za wartość negatywną, a wręcz karygodnym jest lenistwo. Zaś Skyrim nawiązuje do tego przeświadczenia w sposób całkiem dosłowny. Im bardziej ustandaryzowana organizacja pracy poprzez kontrolę i zależności, tym pozornie bardziej zaawansowane społeczeństwo danych miejscowości. Prymitywne społeczności, takie jak Rzeczna Puszcza, żyją w sposób zbliżony do kolektywu, zaś zaawansowane i zorganizowane przedsiębiorstwa są domeną miast o silnych prywatnych podmiotach, takich jak klany Czarnych Róż czy Srebrnokrwistych. Jak już mówiłem, u Czarnych Róż władza przyjmuje formę zarządzania strachem, zaś Srebrnokrwiści bogacą się dzięki niewolniczej pracy więźniów. Osobiście uważam za fascynujące wtłoczenie zachodnich wyobrażeń o pracy do świata fantazy, tak jakby celem zasugerowania postępu społecznego wynikającego z pracy, choć czy był to zabieg celowy, pozostaje dość dyskusyjny. A jeszcze ciekawsze wydaje się krytyczne podejście do pracy w systemach luźno zbliżonych do kapitalizmu, czy może raczej merkantylizmu, jakich w Skyrim nie brakuje. Tym przecież jest przedstawienie Maven jako despotki, która nie cofnie się przed niczym, żeby osiągnąć pełną władzę w pęknięciu. Podobny sentyment odnajdziemy w kopalni Markartu, która w grze staje się zarzewiem buntu i symbolem niewolniczej pracy. Czy zatem Skyrim dąży do abolicji pracy? Najpewniej nie. Tekst Blacka w kontekście gry stanowi raczej komentarz do dobrze nam znanego i akceptowalnego porządku społecznego opartego na pracy najemnej. Mimo zróżnicowania organizacji pracy w Skyrim, aktywność zawodowa jest tam wszechobecna. Jednak ta różnorodność stanowi potężne narzędzie narracyjne, które pozwala na jeszcze ciekawsze przedstawienie świata. Gra nie tylko mówi nam o życiu w Skyrim, ale także pozwala je zobaczyć i co najważniejsze, dostrzec różnice w różnych społecznościach w prowincji. Co jednak nie oznacza, że abolicja pracy to koncept zupełnie obcy dla tego świata. Bo jest w Skyrim jedna postać, która realizuje ideę abolicji pracy w 100%. Tą osobą jesteś ty. No bo popatrz, w takim Skyrimie możesz zostać magiem, wojownikiem, mistrzem złodziei, skrytobójcą, czy smoczym dziecięciem dosłownie ratującym wszechświat. Możesz opanować wszystkie szkoły magii, wykuwać legendarne oręże, polować, wziąć udział w wojnie domowej, badać pradawne ruiny, ożenić się i adoptować dzieci. Możesz zrobić to wszystko lub zupełnie nic, ale jedna kwestia pozostaje zawsze prawdziwa. Protagonista Skyrima jest najbardziej zapracowaną osobą w całej prowincji, a jednocześnie nie przepracował ani jednego dnia. Wszystko co robi opiera się na ludyczności, czyli na przyjemności odhaczania kolejnych aktywności. Ten paradoks jest osobliwym dowodem na trafność tezy Blacka. To nie wysiłek jest opresyjny, lecz jego przymusowa, odarta z przyjemności forma. Smocze dziecię, wykuwając setny sztylet czy oczyszczając kolejne ruiny z nieumarłych, wykonuje ciężką, monotonną pracę, lecz robi to w stanie absolutnej wolności, gdzie każda czynność jest autotelicznym aktem woli, a nie ślepym podążaniem za rozkazami przełożonego. Bethesda stworzyła grę, która de facto jest symulacją abolicji pracy i zrobiła to, prawdopodobnie, zupełnie nieświadomie. No bo okej, musimy być uczciwi, Skyrim nie jest manifestem abolicji pracy, ale jest czymś znacznie ciekawszym. Jest nieumyślnym dowodem na to, że wyobrażamy sobie wolność znacznie łatwiej w światach wirtualnych niż w realnym. I jest to dość naturalna wynikowa ludności gry, o której pisał już Huizinga w Homo Ludens. Tekst ten do dziś stanowi podstawę badań nad zabawą, ale w tym miejscu chciałbym skupić się na jednej z jego kluczowych tez. Gry tym różnią się od pracy, że granie jest aktywnością dobrowolną. Jeżeli jednak zawierzyć koncepcji Homo Ludens, to właśnie zabawa, a nie praca, jest naturalną sferą aktywności człowieka. Zaś oddzielenie pracy od zabawy, idąc za myślą Blacka, jest prawdziwym dramatem nowoczesnego człowieka. Skyrim po prostu pozwala na to spojrzeć z perspektywy wyższości. Smocze dziecię, w przeciwieństwie do większości mieszkańców prowincji, nie jest zniewolone przymusem ekonomicznym. Jego praca, często przecież bardzo ciężka, to dla gracza forma zabawy. A więc Skyrim oddaje nam praktycznie nieograniczoną wolność, co zresztą jest jednym z powodów, dla których wciąż przyciąga do ekranów rzesze graczy. Wciąż jednak daleko nam do osiągnięcia choćby pierwiastka tej wolności w realnym świecie. Relacje władzy, opisane m.in. przez Foucault, sprawiają, że dużo bliżej nam do robotników miodosydni niż poszukiwaczy przygód. Tym samym idea wolności pozostaje tyleż kusząca, co niestety abstrakcyjna. Dziękuję za uwagę i dobranoc.